Będę musiał w pewnym momencie wstać i zamknąć okno, bo jestem taki szalony. O, w ogóle ostatnio spałem przy otwartym oknie. To też jest pojebane. Ziomek jest 8 stopni na zewnątrz, a ja spałem przy otwartym oknie.
Ciekawe. Nie wiem, czy to jest zdrowe.
Nie, na pewno
z dwóch
to nie jest
powodów. Z
na
jednego,
nie jest zdrowe.
Że może będziesz chory, a z drugiego, że może będziesz chory na płuca.
To prawda. Myślę, że to nie był dobry pomysł, ale po prostu otworzyliśmy okno i jakby rest in rip zapomnieli wszyscy.
Rozumiem.
Ale teraz jestem w... Znaczy wtedy też byłem w pokoju, w którym miałem otwarte okno, ale teraz jestem w pokoju, w którym mam otwarte okno i jednocześnie czuję, że jest coraz zimniej. Więc to ewidentnie będzie, no bo jak się leży pod kołderką taką cieplutką, Wojciaszku, panie kochany.
Wiem, znam to uczucie oczywiście.
Witam cię, Wojciaszku, serdecznie, 451 odcinek Jesło z podcastu.
Jest to on.
Ja w ogóle przygotowałem sobie bardzo dużo rzeczy na dzisiejszy podcast i mam na myśli nie tylko tematy. Uwaga, po pierwsze będę starał się mówić odrobinkę dalej od mikrofonu, bo tam wiedziałem, że komuś coś tam tego, a po drugie, uwaga.
O, proszę, jak zadzwonił. Czym zadzwoniłeś, powiedz?
Przygotowałem sobie kieliszek Primitivo na tę okazję, że będziemy nagrywać podcast. Piękny,
a co, że
czerwony.
Jesteśmy prymitywni, że co, że mówimy brzydkie
słowa? Ja się nie znam na winie. Ale Polina mi mówi, że to jest coś, co Polacy lubią pić. Primitivo.
Aha. No to, tak więc, to na pewno chcesz kraczeć wśród wron? Czy
ale
to jest?
Teraz uwaga, to jest dobre winko, bardzo przyjemne. A po prostu nadszedł taki moment, w którym stwierdziłem, że nie mieści się jedzenie w lodówce, bo jest tam tyle alkoholu.
Trzeba pić.
Więc powoli te butelki po prostu muszą zacząć znikać, ale z drugiej strony raz na parę dni kieliszek takiego czerwonego wina to... bardzo przyjemnie. I ono sobie jeszcze fajnie powstało, trochę tam się pooddychało, bo takie rzeczy robią się. No nieważne, ja się nie znam na tym totalnie. Ja jestem raczej twarde narkotyki, a tutaj to jest jakieś
oczywiście.
Nie wiadomo co. Witaj serdecznie, Wojciaszku.
Ja powiem ci, że bo zahaczyłeś o Polaków, to ja dzisiaj w jeden dzień skumulowałem dwie rzeczy, które są batem na prawdziwego Polaka.
Nie biłeś dziecka.
I to takiego, który jeszcze nie wierzy w szczepionki. Mm-hmm. Ponieważ dzisiaj się zaszczepiłem, to jest jedna rzecz, czwarta dawka. To już chyba będzie 4G w takim razie, prędkość mi się wydaje.
Tak, tak, to znak każdy z nas. Proszę.
Wow.
Ja mam to na telefonie w ogóle.
O proszę, no widzisz, pięknie. No a druga rzecz to taka w sobie rzadko takie światopoglądowe rzeczy poruszamy w naszym podcaście, ale faktycznie dzisiaj, jak to się mówi, dokonałem aktu apostazji. I to jest...
Gratuluję.
Ciekawa rzecz. Znaczy w moim przypadku zupełnie formalność, żeby było jasne, bo tak naprawdę no, ja przez całe życie nie było mi blisko do tej instytucji i właściwie jest mi obca od samego początku, więc to była tylko kwestia, no to nie ma sensu tam figurować, wiesz, imieniem i nazwiskiem w papierach i jeszcze za moim pośrednictwem de facto moje podatki idą.
Legitymizować instytucję, w którą się nie wierzy. Ja, Wojciaszku, powiem ci, że ja też mam to w planach, ale... Mhm. Tutaj znowu na prywatnych rozmowach gdzieś tam napisałem. Ja mam pewien problem z tym, żeby to zrobić. I ten problem nie polega na tym, że boję się, co powie babcia, albo boję się, co zrobi ze mną Pan Jezus. Bardziej problem polega na tym, że biuro, jak to się mówi, zachrystia, jakkolwiek.
Nie,
no nie
to...
Parafialne, biuro parafialne.
Kancelaria.
Okej.
Okay. No.
Jest otwarte... we wtorki i w czwartki od 16.30 do 17.30, co już troszeczkę utrudnia sprawę.
Aha. Oraz... jest daleko, nie?
To jest daleko, to jest jeszcze jedna rzecz, ale ja kiedyś googlowałem z ciekawości coś związanego z apostazją i z parafią, w której zostałem ochrzczony, no w której prawdopodobnie załatwiałbym wszystkie rzeczy naraz. I jest to parafia, w której... ostatnich, nie wiem, może 5-6 lat temu proboszcz pobił ziomka, który prawie, że pobił ziomka. Znaczy, chyba pobił, a jak nie, to go tam szarpał ziomka, który policję wzywali, ziomka, który chciał zrobić apostazję, nie? Więc to mam znaczy... taki pewien problem, że jakby z drugiej strony po ryju tak dostać, wiesz.
No nie, nie, nieprzyjemna sytuacja, ale to ja tylko, wiesz, nie chcę, żeby wyszło na to, że ja kogokolwiek do tego namawiam, bo zupełnie nie, to nie jest moim celem. Bardziej chcę opowiedzieć, jak to było w moim przypadku i na czym polega proces, bo on nie jest wcale taki trudny, jak mogłoby się wydawać.
Ja się domyślam tutaj, największą trudnością w moim wypadku jest pojechanie fizycznie do domu, żeby to zrobić. Oraz podejrzewam, że przejście przez proces decyzyjny z tym ziomkiem, który jest tam tym prezesem kościoła w Jabłonowie.
CEO.
Tak, to przejście z nim przez ten proces podejrzewam, że będzie turbo karkołomne, bo...
To ja mam dla ciebie dobrą informację. Może cię zaskoczę.
Znaczy, to ja wiem, że tylko jedno. To jest ziomek, który jak dowiedział się, że mieszkam ze swoją narzeczoną...
O!
To jak to się nazywa? Ja jestem, widzicie, więc mnie powinni wyjebać z tego kościoła już w tym momencie, bo ja nie mam pojęcia, jak się nazywają te rzeczy. To, co on chodzi i nawiedza ludzi w domach.
Nie, pasterka. Chciałem powiedzieć komunia. Nie, pasterka to się, to ty idziesz i pijesz tam wódkę. To jest ta, no te odwiedziny.
Kolęda.
No, kolęda. O, to
ziomek był bardzo zły, że ja buduję dom od dachu. Ziomek w sukience mi to chciał, powiedział mojej mamie, że mi przekazała.
Rozumiem. To mam dla ciebie dobrą informację. Bardzo szybko, jak wygląda proces? Wchodzisz sobie na stronę apostazja.pl, wchodzisz tam w zakładkę chyba dokumenty bodajże, bo oni mają bardzo fajny taki aktualny wzór dokumentu, który trzeba sobie wydrukować. A to się jest, nie wiem, nie
ja
w akcie drukarkę, prawne.
Ja jestem tylko... w stanie zrobić, mam drukarkę, mówię, no wszystko dam radę wydrukować.
No, więc
kolorze,
to się na pewno przyda.
Będzie trzeba.
Gdzie to jest? O, jak się wypisać? O, jest taka zakładka, jak się wypisać. Ta strona w ogóle powstała chyba w 1815 roku. Ta A nie, strona... przepraszam, 2005.
Tak, ta strona jest tak chujowa, że ja pamiętam, że poruszanie się po niej jest turbo trudne i żeby znalezienie informacji kluczowej jest po prostu w jakiś sposób...
Nie,
ktoś nie zadał sobie prostego pytania. Ej... Po co ludzie wchodzą na tą stronę?
No. Nie, już ci wszystko wytłumaczę.
Oczywiście,
wchodzisz
oczywiście.
Sobie na stronę, jak się wypisać. Z lewej strony w menu klikasz, pyk. I sobie ciągniesz aktualny wzór apostazji. Tu jest data 9 listopada 2016, ale do dzisiaj jak najbardziej jest aktualny. Klikasz sobie tam PDF czy DOC, nieważne. Pobierasz sobie to, wypełniasz swoimi danymi i drukujesz w 3 egzemplarzach. Najlepiej. Najlepiej w 3.
Bo jest jeden dla księdza, jeden wysyłany do kurii i jeden dla ciebie.
Dokładnie tak.
Kuria,
więc to jest jedna rzecz, którą musisz mieć.
Kury, no nie?
No może. To jest jedna rzecz, musisz mieć ten dokument podpisany przez siebie i drugi dokument, który musisz mieć. I tutaj są właśnie te dwie opcje. Jeżeli chcesz zrobić to w kościele, w którym byłeś chrzczony, to ten dokument ci wystarczy. Czyli to jest teoretycznie twoja opcja. Nie?
Tak.
Natomiast możesz zrobić inaczej. Możesz pojechać do kościoła, w którym byłeś chrzczony, odebrać akt chrztu.
I załatwić to w jakiejkolwiek tam...
I załatwić to na przykład w parafii, gdzie mieszkasz teraz, gdzieś niedaleko, gdzie nikogo nie znasz. Nikt ciebie nie zna prawdopodobnie, bo pewnie nie byłeś nigdy w tym miejscu.
Nope.
I po prostu jesteś totalnie obcym ziomeczkiem, nie masz żadnej relacji z tym, ani z księdzem proboszczem, ani z nikim tam w środku. I to jest po prostu, myślę, łatwiejsze w takim sensie, że wiesz, że to nie będzie miało
jest
żadnych konsekwencji też dla twojej
szansa,
rodziny.
Jest dużo mniejsza szansa, że dostanę w ryj od tego księdza,
no,
jak przyjdę z tym dokumentem.
No.
Tak. No,
więc to są te dwie opcje. Więc albo bierzesz akt chrztu, albo po prostu załatwiasz to od razu u proboszcza. No i z tymi dokumentami musisz się umówić na spotkanie z proboszczem. To jest jakby obowiązkowe, bo faktycznie proboszcz jakby w prawie kanonicznym jest zapisane, że musi odbyć rozmowę z taką osobą. I pewnie nakłaniać ją do zmiany decyzji. Ale w moim przypadku, i teraz przechodzimy do mnie, bo ja tak, skompletowałem sobie dokumenty, dość szybko to się udało. Nawet siostra zakonna tam wpisała na tym akcie chrztu, że to ma być do apostazji faktycznie, nie? Więc, bo o tym powiedziałem. Umówiłem się z księdzem na spotkanie mailowo, co jest też ciekawe. Jest normalnie mail na stronie, tam wiesz, parafii, pyk. Napisałem maila, że chciałem się umówić właśnie na apostazję. Ksiądz mi odpisał tego samego dnia, mówi: zapraszam w poniedziałek, tam między tą i tą godzinę będę, będę w kancelarii, nie? I rzeczywiście przyszedłem, i to się dzisiaj wydarzyło, przyszedłem, ksiądz mnie przyjął i wiesz, tak naprawdę ta rozmowa była bardzo miła, bardzo rzeczowa i spokojna. I to było bardzo takie odświeżające doświadczenie, w sensie, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak okej. Ale myślę, że to wynikało z tego, że... Bo ksiądz zadał pierwsze pytanie, czy wiesz, czy byłem wychowywany w wierze, nie? Czy jakby czy wiara w ogóle była częścią mojego życia? Ja powiedziałem, że nie, no bo taka jest prawda. Jakby ja jako dzieciak już wypisywałem się z religii, to znaczy mama mnie wypisywała, wiesz, nigdy nie chodziłem. Jakby chodzenie do kościoła było tylko na tak zwane okazje, że wiesz, albo ktoś brał ślub, to przychodziłem, albo niestety komuś się zmarło, to też na pogrzeb się chodziło zwykle do kościoła i to były jedyne okazje. Jakby to nie było innej okazji. No, tak samo. Rzeczywiście w mojej historii takiej prywatnej pojawiło się jeszcze bierzmowanie w międzyczasie, które zrobiłem ja po też. To, żeby wziąć ślub z moją pierwszą żoną, wiesz, bo to też raczej kwestie rodzinne, wynikało to z tego, że no jakby no, żonie się wymarzyło, że w kościele będzie brała ślub. Ja mówię, okej, jakby nie ma żadnego problemu, jest mi to zupełnie obojętne, więc zróbmy to, nie ma, luzik, nie? Natomiast poza tym zero powiązania, więc zawsze to było dla mnie obce i tak samo powiedziałem księdzu, ksiądz totalnie zrozumiał i mówi, że no to rozumiem, że raczej przyszedł pan tutaj załatwić formalność, a nie jakby rozmawiać o wierze pomocy, czy coś, no. Nie? No dokładnie. I nawet żeśmy sobie o wierze porozmawiali, a powiedziałem, że moim zdaniem wiara, kiedy powstawała, jakby kiedy powstawały te wszystkie księgi, to ona była odpowiedzią na jakby naturalną potrzebę człowieka zrozumienia świata, nie? Że jakby, bo ona tłumaczyła niewytłumaczalne. Bardzo proste rozwiązanie. O, jest zaćmienie słońca. A, to luzik, to jakby Bóg tam ogarnia sprawy, nie? Nie wiemy, dlaczego jest susza tego w tym roku, nie? A, nie, no słuchajcie, no, żeście byli niegrzeczni,
Boga
więc...
Boga wkurwiony, strach.
Dokładnie.
Się...
O, jakby, wiesz,
jak osa.
To jest moje postrzeganie tego zjawiska, ale oprócz tego, wiesz, dzisiaj zdaję sobie sprawę, że po tych wszystkich latach to ma też inną funkcję, bo chodzi o, wiesz, poczucie przynależności do jakiejś wspólnoty, co jest potrzebne, wiesz, człowiekowi. No, każdy człowiek, wiadomo, że jest istotą stadną, jesteśmy bardzo społecznymi zwierzętami, więc naturalne jest też to, że chcemy być częścią czegoś, nie? Jakby jest mało bardzo ludzi, którzy funkcjonują samodzielnie, nie? Jakby... Dużo łatwiej jednak przeżyć to życie wśród innych, którzy myślą podobnie jak my. Więc ja rozumiem funkcję, oczywiście. Mi po prostu inne rzeczy tą dziurę zalewają, nie? I to mi w zupełności wystarcza. Także to jest oczywiście moje podejście. Każdy może mieć inne. Ja nie mam żadnego problemu z wiarą, tak jak Dawid mówił też w swoim wywiadzie słynnym. Że jakby to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby nie czuję się częścią tej instytucji, więc po co mam, wiesz, być w papierach
częścią
tej
instytucji?
I
teraz Wojtek, to jest nasz sposób na to, żeby być na pudelku.
Mówi.
Tak, tak. Znany podcaster. Tak, dokładnie, no.
No, dokładnie. W każdym razie wydarzyło się to i mam takie poczucie, wiesz co, że odhaczyłem taki task, który mi się odleżał przez ostatnie 20 lat, nie?
No ja mam, najgorsze jest to, że na przykład, znaczy najgorsze, moja babcia wierzy. Mhm. No i następny jakiś moment...
A macie wspaniałe relacje z babcią, jakby żeby
to
było
prawda,
jasne, nie?
To prawda. Znaczy moja babcia też jakby domyśla się prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, no domyśla się, bo rozmawiamy o takich rzeczach, w jakim miejscu stoję. Ale no chyba nie mogę jakby zrobić tego babci, że ona wróci po świętach Bożego Narodzenia do kościoła razem ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami z grupy kościelnej i jakby news, który będzie, jest taki, że no... Ale no nic, no w sensie to jest rzecz, która prędzej czy później się wydarzy. No z racji tego, że to jest takie inconvenient, to zaburzam statystyki, ale może w przyszłości myślę, że gdzieś to tam wisi, że chętnie bym się... jakby w tym temacie rozeznał.
Co kto ma, wiesz, w środeczku, co jak kto czuje i jakie ma możliwości, jak jest dobra okazja. U mnie akurat tak się poskładało wszystko, że wiesz, jestem z Warszawy, więc wiedziałem, gdzie jechać, co załatwić i, no tak. I nie było to daleko. No wiesz, dużo convenience. To i tak bardzo długo mi się zeszło, żeby wiesz, żeby się w końcu zebrać.
To prawda. Nie? Ja, Wojciaszku, mam dzisiaj sporo różnych tematów.
Ja też mam fajne.
Jest następna część Elongate'a, ale ja bym chciał chyba porozmawiać o smart domowictwo.
Ja wielką chęcią posłucham tego.
Bo mam parę różnych fajnych smart domowych rzeczy i podzielę sobie to na smart dom mój i smart dom nie mój, bo to są dwa tematy. I podejrzewam, że smart dom nie mój interesuje cię tak bardzo samo jak mój, ale to jakby zacznę właśnie od niego. Uwaga. Moja mama napisała do mnie jakiś czas temu, właściwie dawno temu na tym etapie, że chciałabym mieć w domu kamery. My mamy spore podwórko, jest u nas, mama sprzedaje gaz, w sensie ma takie pojemniki, butle z gazem. No i zdarzało się wielokrotnie, że znikały jakieś rzeczy, jakieś butelki, jakieś, mamy też ganek, na którym są jakieś takie rzeczy, leżą po prostu, no bo wiadomo. Więc żeby zadbać o bezpieczeństwo mamy, jak najbardziej, mówię, to jest moim zdaniem dobry pomysł, żeby te kamery faktycznie były. No i żyjemy niestety w takich, a nie innych czasach. Uważam, że to,
przepraszam, że wiesz, jakby to nawet nie jest żart, ale gaz jest bardzo drogi teraz, nie? W
to
sensie,
prawda.
Że stał się po prostu jest dużo droższy.
To jest crazy,
paliwem.
Bo jak babcia na przykład sprzedaje butlę i ja słyszę, ile ona kosztuje, ja pamiętam te czasy, kiedy ona była po 40 zł na przykład, nie? I to jest, się okazuje, że to już jest bardzo daleko za nami. No, anyway, więc mówię do mamy, spokój, ja będę czyhał na kamery, bo mama mówi, czy możemy kupić taką kamerę? Wysyłam jakąś zwykłą kamerkę na IP, jakąś taką, wiesz, ja mówię, wiesz co? Zaczekaj, bo to jest na tyle taka rzecz, powiedziałbym, wrażliwa, że wolałbym, żeby to było jakoś tak trochę sensowniej. I faktycznie udało się kupić kamerę w jakiejś promocji. To chyba był Smart Week. Teraz ja wysyłam ci linka.
Okay.
On kosztuje, ten zestaw, który wysłałem, to jest centrala plus dwie kamery i kosztuje teraz 1249 zł. Ja wiem, że na tym... Na Amazonie wtedy chyba, pamiętam, kupiliśmy za poniżej 1000 zł ten zestaw.
Okay.
Więc promocja była całkiem fajna.
Jasne.
I teraz ja nie do końca wiedziałem jakby z czym będę się mierzył, bo to ja instalowałem te kamery potem. A okazało się, że po pierwsze zestaw w ogóle wygląda naprawdę porządnie. Po drugie jakby działanie, parowanie super, żadnych zastrzeżeń. Cały user experience tego procesu no byłby dla mojej mamy trudny, dlatego że wszystkie komunikaty i tak dalej, obsługa jest w języku angielskim, więc ona podejrzewam, że dałaby sobie radę z jakąś moją pomocą. Ale to nie byłoby takie straightforward, że bierze, wyciąga i instaluje. Ale jakość wideo, działanie, jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem.
Jest ja w ogóle bardzo... mam Eufy u siebie.
Tak, ja też mam jedną kamerkę Eufy, ale to jest, w ogóle one też działają na HomeKit, te które ci wysłałem. W środku nawet był klucz HomeKitowy. Jest tak, że na tej centralce, ta centralka w ogóle ma tam chyba 16 GB miejsca wolnego w środku, jest miejsce na kartę dodatkową i ona jakby spina te wszystkie kamerki do siebie.
Jasne.
Jest też repeaterem Wi-Fi, by the way.
O, ciekawe.
I teraz... One mają po prostu bardzo dobrą jakość, bardzo dobrze nagrywają, nie ma żadnego problemu, zainstalowane, sprawdzone.
A jak skonfigurowałeś? To znaczy, czy u mamy jest bramka HomeKitowa, jest to po HomeKicie, czy
nie,
po Eufy?
Eufy.
Okej.
Okay. Oni nie mają niczego innego ze smart domu, więc stwierdziłem, że nie ma takiej potrzeby. Jak będzie, no to tutaj Eufy, to ma wsparcie dla tam, na pewno dla HomeKita. Działa też z Amazon Alexą, więc wiesz, są jakieś alternatywy do tego, gdyby to miało być wsparcie dla całego systemu.
Ja tylko powiem, bo to jest może ważna informacja dla osób, które tego typu kamerki kupują, bo są takie kamery, które działają na przykład tylko z HomeKitem. Nie? Jest Logitech Circle i on po prostu wpinasz go do HomeKita, jest okiem i koniec. Jakby tam wszystkie opcje sterujesz w ramach aplikacji Dom. Natomiast Eufy...
Tutaj nie, jest faktycznie aplikacja, ona ma swoje systemy, ona ma swoje automatyzacje, swój system obsługi eventów.
Tylko jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jeżeli zdecydujesz się dodać te kamery Eufy do HomeKita, no to obcinasz im niektóre funkcje.
Tak.
Więc na przykład, jeżeli one w ramach HomeKita są skonfigurowane, żeby nagrywać w ramach tego tam, tego Apple'owego, jak to się tam nazywa, teraz mi wyleciało z głowy, ale wiesz, to chodzi o te Secure
iCloud
Video,
kamera,
coś tam.
Czy coś takiego, no.
No tak, że jakby to, wtedy one są jednymi z tych kamer, które ci zajmują sloty w zależności od tego, tak, jaki pakiet iCloud'a płacisz, nie? To niestety, ale one nie będą już nagrywać w ramach Eufy, nie?
Tak. Także tak, ale to nie było tutaj aż takim dużym concernem, tylko właśnie to, żeby to było. Dodatkowe kamerki, co ważne, można do niej dokupować i to też było istotne, że...
A ile kamer obsłuży ta jedna centralka?
Wiesz co, i teraz uwaga, bo nie pamiętam, ale mam wrażenie, że to była dwucyfrowa liczba.
O, oh, wow, okay.
18?
Co
16, 16.
Co ty mówisz, niesamowite.
No. Więc pamięć wbudowana w centrali to jest 16 GB i pozwala na zapisanie 2000 minut. Mhm. Jest i Noctowizja, i są też lampki, które się uruchamiają. Akurat to nie jest problem, bo te kamerki zainstalowane są w takich miejscach, że i tak mają to takie ruchowe dodatkowe światło, które jest normalnie było zainstalowane, więc tam właściwie Noctowizja prawie się nie uruchamia. Bo jak coś przejdzie, to i tak się uruchomi duże światło, takie potężne w ryj. Mhm. No. 180 dni, czas pracy na baterii, wodoodporne.
Aha, bo one są bateryjne. Jakby tak. Każda kamerka ma swoje baterie, ale centralka tak. Oczywiście jest podpięta do prądu.
One ładują się w ogóle na USB, micro USB. Mhm. Czas ładowania to jest niby 4 godziny i że niby 180 dni. W aplikacji mówi, że 360 dni nawet będzie trzymała bateria.
Okej.
Okay. No, zobaczymy. No, to jakby nawet gdyby ładować je co 6, co 3 miesiące, to nie jest jakiś ogromny problem. Zawsze można położyć powerbank pod nią, po prostu trochę podładować przez tych parę godzin i gotowa kamerka znowu działa, nie?
Spoko. Bardzo spoko.
Tak. A jest, co to jest ważne, jest komunikacja. Dwustronna, to znaczy i słychać, i można mówić. Sprawdzone na psie, nie wiedział o co chodzi, więc no, spoko. Więc to jest bardzo fajny zestaw, bardzo się cieszę. I to jest do tego stopnia fajny zestaw, że stwierdziłem, że gdybym ja potrzebował więcej kamer w domu, albo gdybym miał zrobić właśnie kamery zewnętrzne, no bo te kamery, te, które podlinkowane będą w opisie odcinka, to są ewidentnie zewnętrzne, to poszedłbym pewno w tę stronę. Całkiem spoko to działa. Myślę, że jest git.
Ja też jestem zadowolony z tej Eufy.
Ja mam jedną, my ją kupiliśmy też na Amazonie kiedyś, jakieś promocji za 160 zł, pamiętam.
Tak, jakieś grosiwo. Ja jestem z niej zadowolony. Zdarzają się jakieś drobne, tylko to, wiesz, trudno jest ocenić, czy to jest kwestia...
Ona kosztuje, ta kamerka, którą my kupiliśmy w wydziaszku, tego ci powiem, 189 zł w tym momencie na Amazonie. Okay. W dalszym ciągu jest. Też ją podlinkuję, gdyby ktoś chciał. Czy to jest taka super kamerka? Ja bym powiedział, że ona jest decent. Ona u mnie jest w kuchni, bo jest najmniej, bo kuchnia jest pomieszczeniem, w którym jakby mam najmniejsze wymagania.
Rozumiem. No, u mnie też jest w takim miejscu, które nie jest jakoś krytyczne. Natomiast i teraz bardzo trudno jest ocenić, czy to jest kwestia routera, czy właśnie tej kamery. Zdarzają się momenty, w których ona krzyknie, że jest jej troszeczkę źle i rozłącza się z całym systemem. Ale to się dzieje na, wiesz, paręnaście sekund, później wraca, więc no, trudno mi jest ocenić, czy to jest właśnie kwestia jakby samego routera. No, gdzieś tam w tej komunikacji się coś wysypuje, ale mówię, to też nie jest jakoś super często. To mi się zdarzyło może, nie wiem, w ostatnich 4 tygodniach może raz, nie? Więc jakby... Nie jest to tak złe, chociaż miałem problemy z routerami, więc myślę, że to jest raczej powiązane z tym, więc tutaj coś się rozsypało w konfiguracji, natomiast generalnie też mogę spokojnie polecić. Natomiast znowu, ja też mam ją wpiętą w HomeKita, więc jakby naturalnie obcinam sobie i nie wchodzę raczej do apki Eufy w ogóle. Jak nie muszę, no to nie wchodzę, więc spoko. Ale te z centralką, wiesz, no mają ten plus, że faktycznie jest coś, co odciąża ci jednak router, nie? W sensie, że ta komunikacja i to streaming wideo leci jednak do tej centralki. i ona później to przekazuje, można przecież podpiąć tą centralkę pewnie kabelkiem do routera, więc też odciążasz sobie Wi-Fi, więc to jest akurat spoko. Myślę, że warto też myśleć, jak masz bardzo duży smart dom, o jednak centralkowaniu. Ja wiem, że wszyscy to hejtują i w ogóle nie centralkujmy, ale kiedyś ktoś mądry mi powiedział, że hej, te routery, co to masz, to one mają jednak pewną wyporność, nie? Jakby tam liczba
potwierdzam. Ja jestem urządzeń, już na tym etapie, że no. Powiedziałem już w żonie, Q1 2023 to jest moment, w którym pojawi się u nas potężny skurwysyn routerowy, nie? W sensie wtedy bez litości jakieś meshowe envelopy czy inne gówno. Jasne. Po prostu, no bo ja widzę, że on już nie nadąża.
Jasne, to jest to oczywiście, że tak. Znaczy z całym szacunkiem do Synology to jest świetny router, tylko po prostu wiesz, jak
nie
masz...
Nie był przemyślany, że ktoś nienormalny będzie korzystał ze smart domu na tym routerze, mając podłączonych jednocześnie tam 30 parę urządzeń widziałem na raz.
No, dokładnie. Ja mam chyba z 24 tak bezpośrednio do Wi-Fi, no ale wiesz, jednym z nich jest bramka IKEA właśnie, więc... No wiesz, tak. Do tego, gdyby nie to, no to wtedy by były, wiesz, każde żarówka oddzielnie i tak dalej, i tak dalej.
I to było home, w sensie mądry dom poza domem, a teraz mam jeszcze parę update'ów do mojego mądrego domu i myślę, że mogą być też interesujące.
No.
Otóż, dziś pojawiła się informacja na iBudzie i to wrzucił Maciek na forum, na tym.
U nas na Jesus Club.
Tak, tak mi się wydaje, sprawdzę sobie tylko, doskroluję myślę. O, tak, Maciek, dokładnie, Maciej Buchert napisał nam, że jest HomePod mini za 350 zł i to jest recertyfikowany.
Okej.
Okay. Bez...
O, rzeczywiście, jest nadal jeszcze.
Z ładowarką, ale bez... ładowarka nie wchodzi bezpośrednio do... W sensie pewno brytyjska czy coś takiego.
Okej, okay. Ciekawe.
No, ale to nie jest jakiś ogromny problem i ja zakupiłem jednego. Trafi do salonu. To jest miejsce, w którym no bo mamy Siri, mamy jeden w sypialni, mamy jeden w kuchni i teraz jeszcze jeden trafi do salonu. Powód jest taki, że faktycznie komunikacja głosowa z Siri u nas w domu się dzieje i jestem pod wrażeniem jak często, a jednak jest coś takiego, że czasami ona nie słyszy, a uważa, że jest najbliższym urządzeniem. No i wtedy mamy problem, bo ona mówi, ha? I to jest tak, koniec komunikacji. Tak. A teraz będzie można po prostu tą Siri Ball położyć gdzieś tam. On nawet nie ma grać muzyki, no po prostu ma sobie leżeć. Po to, żeby jednak słyszeć i działać, żeby można było się z nim komunikować. Więc to jest pierwsza zmiana, która się pojawia. Druga rzecz jest taka, że zamówiłem, jeszcze nie przyszła do mnie, nową lampkę. I jak się okazuje, jak ją tylko zamówiłem, to ona zmieniła się jej cena. Zobacz aktualną ofertę, podrożała o 2 złote.
Okej.
Okay. That's okay. To jest lampka.
Widzisz, kolejny zakup i za każdym zakupem 2 złote więcej kosztuje.
Tak, pokazywałem ostatnio mojej mamie i za ile kupowałem jakieś rzeczy chemiczne do domu, jakieś tam chyba z kostki do znowarki, coś takiego. I mówię, no bo wiesz, z racji tego, że zamawiam wszystko na Allegro, to mogę sprawdzić. I na przykład szampony podrożały w ciągu tam miesiąca o 7 złotych. 3 szampony. Ja kupuję zawsze takie zestawy po 3 i tam kosztowały 40 coś, a teraz już 55 złotych, nie?
Niestety.
No, zamówiłem Meros, lampka nocna, ona działa na HomeKita, to nie jest lampka, która jest przenośna, tak samo jak Elite, czyli nie ma baterii wbudowanej, tylko jest na jeden kabel, ale jej celem będzie ambient light w biurze, czyli w tym momencie mam sporo przestrzeni przed sobą i chciałbym mieć światło, które będzie... do przodu, czyli w moją stronę, czyli myszka, klawiatura, żeby było podświetlone, ale żeby to nie było mocne światło, bo teraz moim światłem, które muszę włączyć, wtedy są lampki. Jasne. A jak chcę zrobić światło ambientowe, to mogę włączyć światło za monitorem, ale ono nie będzie światłem, które świeci mi na ręce.
Jasne.
A to myślę, że jest spoko opcja, zobaczymy jak się sprawdzi. Jest jakby, jeśli nie będzie działać dobrze w moim biurze jako taka lampka, to ona znajdzie miejsce w naszym mieszkaniu, żeby po prostu być lampką, która będzie dawała światło ambientowe. To, co jest fajne, to jest lampka na HomeKit, więc będzie w HomeKicie, więc nie będę musiał się zastanawiać, jak ona ma działać, mogę zrobić, wdrożyć ją do automatyzacji i tak dalej. oprócz tego, że ma białe światło, które może mieć różną jakby ciepłotę barwną, to też to jest lampka kolorowa. I ma,
ma RGB normalnie.
Tak, RGB. I ma też interfejs dotykowy, to znaczy jak nacisnę delikatnie raz, to się uruchomi, jak przytrzymam, to będzie się zmieniało natężenie światła, a jak dwa razy tapnę, to się wyłączy. Więc jest fajnie, bo jest interfejs, że będę mógł dotykać ją też, żeby ją sobie uruchomić, kiedy będę chciał ją włączyć albo wyłączyć. Więc fajnie. A i ona działa w ogóle z HomeKitem, działa z Google Asystentem i działa z Alexą, więc właściwie jak ktokolwiek będzie chciał skorzystać, to może skorzystać. 150 zł to nie jest wcale aż tak źle, moim zdaniem. Znaczy wiadomo, to nie jest lampka, która ma służyć jako główne światło gdziekolwiek.
O, jasne, jasne.
Gdyby była bezprzewodowa na dobrą baterię, to podejrzewam, że postawiłbym ją sobie w korytarzu, żeby tam zawsze było ambientowe światło, ale zaraz do tego dojdę, dlaczego to już nie jest aż taki duży problem. Więc lampka przychodzi, super, bardzo się cieszę. Doda to troszeczkę takiego delikatnego światła do mieszkania. I teraz dlaczego powiedziałem, że korytarz nie jest już aż takim problemem? Bo zamontowałem czujnik. Kiedyś dawno temu na forum kupiłem od kogoś Fibaro, to takie oczko. I ja z niego szczerze powiedziawszy tak średnio korzystałem. Ja mam wrażenie, że on w zasadzie pół roku przeleżał w moim szufladzie. Okay. I dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że jest jedno miejsce w sensie chciałem zautomatyzować w jakiś sposób to, że kiedy się wchodzi lub wychodzi do domu, to żeby uruchamiało się światło. I jak się przestanie tam krzątać, to żeby to światło się wyłączyło. I ja mam ten sposób, że jak się uruchomi światło w korytarzu, to ono po 8 minutach się wyłącza i to jest fajna opcja. Ale teraz zrobiłem coś takiego, że idealnie nad drzwiami przykleiłem do sufitu, I shit you not, to oczko i ono ma bardzo wąski mimo wszystko ten kąt widzenia, ale to jest dobra rzecz, bo idealnie w momencie, w którym kończy się półka, widziałeś półkę, która stoi tam w przedpokoju, no to w miejscu, w którym ona się zaczyna, jakby, żeby przejść do dalszej części mieszkania, to jest miejsce, w którym oczko przestaje widzieć. Więc to jest o tyle fajne, że ono reaguje wtedy, kiedy literalnie jesteś przy drzwiach. Więc jak podejdziesz do drzwi, czy jak otworzysz drzwi, to się światło zapali. I kiedy on przestanie widzieć ruch, to światło się wyłączy. Jak na razie działa to nawet dużo lepiej, niż myślałem, że będzie działało, no bo miałem chyba jeden false positive, że się zapaliło światło mimo tego, że go nie potrzebowałem, a poza tym, no to wiesz, podchodzisz tam, to nie jest najszybsze światło na świecie, w sensie to nie jest tak, że na przykład dzisiaj jak zakładałem buty, podszedłem tam, założyłem jednego buta i dopiero wtedy zapaliło mi się światło, nie? Więc minęło tak z 7-10 sekund. Ale spoko, bo to jest taka fajna rzecz, że zawsze można po prostu podejść, dotknąć ręką, czy machnąć ręką i wtedy zapali tam się światło po to, żeby można było tam się ubrać i tak dalej, nie? Więc bardzo sympatycznie. No i też jest fajne to, że ono wcześniej było 8 minut, a teraz będzie tak, że jak ktoś będzie stał w tych drzwiach, bo będziemy jeszcze się żegnać, to on po prostu nie zgaśnie. No to okej. Więc to są takie update, które w domu się pojawią. Przepraszam bardzo, chyba jakiś debil spał przy otwartym oknie.
No ja jestem po szczepieniu, więc jakby wiesz, też mogę tutaj odspiralować w dół w razie czego podczas nagrania, ale myślę, że jeszcze się trzymamy.
Więc bardzo fajny update mądrodomowe, jestem zadowolony, znowu cieszę się, bo trochę pokucowane, trochę porobionych rzeczy, no przyjdzie ta lampka, przyjdzie HomePod, no to są dwa fajne gadżety, które jakby, i one będą przydatne, nie, bo... Nie będę już musiał drzeć ryja, żeby powiedzieć hej Dingus, less light. To jest w ogóle moja nowa ulubiona scena. Zrobiliśmy, bo kiedyś domyślną sceną na światu były światła tam fioletowe i tak dalej.
Pamiętam te czasy. Tak. To były czasy streamerskie twoje.
Tak. Następnie przeszliśmy na takie światło, powiedziałbym standardowe. Czyli jasne światło, które pali się u wszystkich. Nie. Aha, no. Kolejny etap to jest delikatne 20% ciepło światło w każdym pomieszczeniu, że jest po prostu tak jakbym zapalił świeczki w każdym pomieszczeniu. A teraz zrobiliśmy scenę, która jest less light, gdzie właściwie każde światło to jest światło ambientowe i na przykład pod parapetem w salonie jest LED, który się zapala na tam 20% i to on oświetla podłogę całego salonu w jedną stronę. Więc to wygląda kozacko. No wszędzie się takie rzeczy palą i to bardzo mi się podoba. Więc to jest kolejny krok, ta lampka. Jestem ewidentnie jebnięty na tym etapie, ale zauważyłem, jak pozytywnie wpływa to na nastrój w domu. W sensie, jak światło jest takie delikatne, to jest dużo bardziej cozy, a jak jest dużo bardziej cozy, to dużo bardziej chce ci tam się siedzieć, leżeć, odpoczywać i dużo bardziej się wypoczywa przy takim świetle, mam wrażenie. No ale wiadomo,
to jest... Światłem możesz wszystko zrobić, bo to nawet już samą barwą wiadomo, że czyste, jasne światło, które ma dużo jakby niebieskiej
No to jest typowe, barwy, to jest moje pracy, podcastowe nie? Slash tak, do pracy, nie? A tutaj będziemy mogli właśnie, wszystkie światła będą takie, że są cieplutkie, bardzo przyjemne. A to scena less lightowa jest taka mocno, jak jest północ, to ona wybija, powiedzmy, jak jeszcze nie śpimy, to ona wtedy wybija. I wtedy jest taki już, wiesz, na dobicie, jeszcze żeby poleżeć, pochillować, ale już takie naprawdę na dobitkę.
No i przyjemnie. O fajnie, to chodzi.
Bardzo mnie to cieszy. A jeszcze z takich tych zakupów w ogóle, które zrobiłem w ostatnim czasie, to, a to już się chwaliłem na forum, chwaliłem się na naszej prywatnej grupie, kupiłem sobie obiektyw.
Aha.
Obiektyw do... manualny obiektyw do mojego Sony 6000 i to jest obiektyw Seven Artisans. Siedmiu artystów?
Nie artyści, no nie, nie, zupełnie nie.
Siedmiu szlachciców? Siedmiu sztuk mistrzów?
No, już dobrze, dochodzimy, no.
Siedmiu wytwórców? Wspaniałych, doskonałych artystów, wytwórców? Sztuk mistrzów tego.
Rzemieślnik.
Rzemieślnik. Kurwa, no próbowałem. Siedmiu rzemieślników, którzy zrobili obiektyw 25 mm o świetle 1.8, świetle 1.8. Manualny i w moim wypadku on się kropuje do 37 mm, czyli jest ekwiwalentem 37 mm, czyli to jest bardzo blisko 35 mm, które robię analogami, jak robię zdjęcia, to mam wszystkie obiektywy 35 mm. I powiem ci, że zajebiście się bawię. W sensie dużo super. Lepiej się bawię niż bawią się z 50. Dużo na Mastodonie wrzucam swoich zdjęć. Więcej niż nawet na Twitterze czy na Instagramie. I to jest mój go-to obiektyw teraz. I nawet bałem się, że ktoś mi powie, no jak robisz zdjęcia analogowym obiektywem, to będziesz chuja nie trafiał w ostrość. Powiem ci szczerze, jestem pod wrażeniem, jak jestem dobry w trafianie w ostrość.
No to
jestem,
dobrze, no.
Jestem szybszy niż autofokus.
Wow.
No taki jestem, szybki Bill.
No to dobrze, dobrze.
Nie
no
tylko wtedy jestem tak szybki jak autofokus.
Dobrze. Nie, no najważniejsze, że wiesz, że sprawia ci... przyjemność robienia zdjęć. No.
Znowu, jak tylko przy ten obiektyw, to znowu odkryłem w sobie miłość do robienia zdjęć. W sensie ja ją odkryłem, jak kupiłem aparat, odkryłem ponownie, jak kupiłem tą 50. A, i teraz jest jeszcze fajne to, że bo 50 jest bardzo dużym obiektywem akurat w tym Soniaszu. Ona jest naprawdę
w sensie
duża.
Fizycznie jest tak, duży. Tak.
A ta 25 jest bardzo mała. I teraz jak wyciągnąłem z aparatu to gówno, żeby można na szyję tą smycz wieszać, to on się mieści do kieszeni kurtki. Więc ja jak wychodzę z domu, to wkładam sobie aparat do kieszeni kurtki i mogę w każdym momencie go wyciągnąć i zrobić zdjęcie, nie? I to jest fajne, bo po prostu poszliśmy na spacer, a ja wziąłem ze sobą aparat, zrobiłem 5 zdjęć, wróciłem do domu, ale mam z tego dnia 5 ładnych zdjęć na pamiątkę, że byłem gdzieś coś tam robiłem, nie?
No jasne. No i super.
No, bardzo fajnie.
Oczywiście eksperci ci powiedzą, że przecież aparat nosisz w kieszeni. I ty odpowiesz, owszem.
Owszem. Przecież noszę. A ja co mam nie nosić,
przecież
jak nie noszę?
Noszę. No, nie, no to super, super. Ja zawsze
jak mam wybór teraz
że masz
zdjęcie, jak mam wybór zrobić zdjęcie iPhone'em, a wziąć aparat, to biorę aparat 10 razy.
No, ale to wiesz, to jakby jak ktoś już się zna chociaż trochę, no to jest naturalne, że wiesz, no takiej plastyki jeszcze długo nie osiągniemy telefonami, chociaż wiadomo, że wiesz, jak ktoś wybiera telefon świadomie, to też jest w stanie osiągnąć przepiękne efekty i jest w stanie zrobić fajne zdjęcia, no ale to są robione głównie przez algorytmy, a nie przez, wiesz, sprzęt fizyczny, nie?
A no i fajne jest to, że ten obiektyw z racji tego, że nie ma elektryki żadnej, to i automatyki, to ja robię wszystko manualnie. W sensie teraz znowu wróciłem do strzelania zdjęć na manualu, nie? W sensie przesłonę się ustawia literalnie na tym obiektywie, tak samo ostrość. Jedyne, co w aparacie sobie ustawiam, to jest ISO i czas naświetlania. No to tak. Jest wspaniałe, że znowu ja nie lubiłem, kiedy aparat podejmował za mnie decyzje artystyczne, ale czasami trade-offy na zasadzie on wolał zrobić ruszone zdjęcie, ale jaśniejsze, no tak. a ja wtedy podejmuję świadomą decyzję, nie, spoko, ono może być trochę ciemniejsze, ale będzie jakby...
Ostre,
będzie,
nie ruszone,
będzie ostre, no. Tak, tak, więc też mnie cieszy, że mogę, że jakby idę w tę stronę. Nadal nie uważam, że jestem jakiś ten coś pro, czy nawet cokolwiek takiego, brońcie Panie Bogu, ale... Kurwa, jaką to mi sprawia radość.
Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja uważam, że zawsze miałeś dobre oko do zdjęć i mi się zawsze podobały twoje zdjęcia.
Ja bardzo lubię robić zdjęcia.
No i super, dlatego trzeba to robić. Jak ktoś coś lubi, to powinien to robić, tak uważam.
Pokażę ci jedno zdjęcie, Wojciaszku, tylko a propos robienia fotografii. Ja będę fotografistą Apple'owym. Mhm.
No wiesz, profesjonaliści powiedzą, że jest zaszumione, ale...
No bo jest zaszumiony, ale ja zrobiłem szum, specjalnie dodałem w postprodukcji.
Cwaniak, miał lepsze zdjęcie i popsuł. No to jest tak, to ewidentnie artysta, no.
Nie no many, zrobił zdjęcie i popsuł, nie no many.
Ale to zalinkuj gdzieś to zdjęcie, co? Żeby ludzie mogli zobaczyć, żeby, bo tak rozmawiamy, to później jest...
Dorzucę jako odpowiedź na forum, więc będzie...
O, dobry pomysł,
będzie można sobie zobaczyć to
zdjęcie. Oczywiście.
Jak nie to jakieś obojętnie, bo mam z tych serii zrobionych 300 tysięcy już.
Da, no to oczywiście. Apple'owski świl. Dobrze, bardzo fajnie. Ja w ogóle, ja niestety już jestem, wiesz, streamer live i jak usłyszałem, że Elgato ma coś jutro pokazać, bo faktycznie coś mają jakiś produkt jutro pokazać. Ja już zacieram rączki. Co to kurna będzie? Niestety, ale oni... To jest bardzo niebezpieczna firma dla kieszeni streamera, bo niestety nie, mają dobre pomysły. Nie. No generalnie tak, większość streamerów jednak korzysta z ich rozwiązań, bo są... To już mówiłem wielokrotnie, ale taka jest prawda, że oni się po prostu bardzo zawężyli swój target, nie? My robimy sprzęt konkretnie dla ludzi, którzy tworzą treści na żywo. End of story. I tyle. Mamy lampki, mamy to, mamy tamto, mamy green screeny, mamy inne rzeczy. No i faktycznie oni są dedykowani do tego, więc ciekawy jestem, co jutro pokażą, zobaczymy. Nie wiem, czy będę od razu kupował, no ale coś tam nowego ma się pojawić. A wcześniej pokazali nową kamerkę, tą Facecam Pro. Ja mam Facecam, teraz jak After Darka nasi kochani patroni będą oglądać, to wszystko, co moja twarz tutaj jest, to jest z Facecama zwykłego, a wypuścili teraz nową wersję Facecam Pro.
Widzę, że jest 4K60, ale yeah. Co, a jaka to różnica? A ty masz z Full HD?
Mam Full HD, też 60, ale tam jest 4K60 plus ma ostrość, możliwość zmiany ostrości, ponieważ ta, którą ja mam, ma ostrość stałą. Od tam iluś tam centymetrów do praktycznie nieskończoności. Dlatego nie daje za bardzo rozmytego tła, ale w moim przypadku to nie przeszkadza.
To co mnie właśnie rozumiem, widzę, że jest variable focus, jakby... Jedna rzecz, że jak patrzę na te wideo, ja rozumiem i pewno w komentarzach ktoś mnie może zjeść, ale jak patrzę na te wideo, w sensie na tą jakość, no nie? Jakość tego wideo, to mam takie, kurwa, ja kupiłem kamerkę za 600 i ona produkuje mniej więcej taki sam obraz. Mhm.
No nie będzie taki sam jak z tej 4K na pewno. Ale no tak, taki jak z mojej, myślę, że tak, że Facecam ten zwykły jest bardzo podobny chyba w tym... do twojego Logitecha.
Ja bym zrobił to, co zrobił Voland, czyli on sobie tam luszczane chyba 5100 Sonego z obiektywem jakimś nawet chyba kitowym czy coś takiego, czy z jakąś stałką i wtedy no, obraz wygląda po prostu...
Jak najbardziej. Jest taka opcja, oczywiście. No to wymagałoby u mnie trochę, wiesz, zmiany setupu, bo on jest, mój jest bardzo dopasowany fajnie do tego, co mam sprzętu, wiesz. Ja mam dwa monitory, które są rozszerzone od siebie akurat, żeby zrobić miejsce dla kamerki. Więc
ja mam ten minus
tak
ogromny, że jak moja kamerka jest na górze 43-calowego telewizora, dlatego mam zawsze taki kadr z góry
tak.
I przez to ja bardzo rzadko patrzę w kamerę albo nawet zbliżam się do kamery,
jasne.
No bo jednak patrzę w dół.
No bo na ekran, no,
kamery.
No.
Nawet
to jest
miałem
częste w ogóle.
Miałem takie podejście, żeby może gdzieś kamerę w innym miejscu ustawić, ale znowu druga opcja jest taka, że ustawiam ją na dole, patrząc na mnie z dołu, no i wtedy mam za dużo podbródków, mam jednak, no, w sensie to nie przejdzie, nie?
Znaczy, no musiałbyś mieć ewentualnie jakiś statyw, który ją wyciągnie idealnie na, wiesz, na linię wzroku, no ale wtedy co masz ją postawić na środku i będzie ci zasłaniać monitor? No bez sensu zupełnie, więc no to rzeczywiście, no zawsze się jakieś są trade-offy i nie jest to proste. Na razie ten setup, który mam, jestem z niego zadowolony, nie jest idealny, bo wiadomo, że mógłby być inny, ale jest okej. No i to co tam z tym Elon Musk saga, kochany? Bo...
O, dzisiaj mam dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest związana z weryfikacją.
No. A, w ogóle zmienił się kolor ptaka. Zauważyłeś? Miałeś update apki, albo nie wiem, czy ty z oficjalnej korzystasz na telefonie.
Tak.
No to update był chyba dzisiaj i ptaszek się z białego zmienił na niebieski.
Nie.
No to ja mam niebieskie ptaki, no, u siebie. Może to jest znowu jakieś...
Ja ważne, że nie mam już Twitter Blue.
Ale miałeś weryfikację... A no właśnie, bo nie wiadomo, jak ci to zamieszało.
A ty mówisz teraz. O ptaszku.
Ptaszku
w sensie
przy...
o weryfikacji.
No tak, tak,
okay.
tak. No jak masz Elon Musk, to ma niebieski ptaszek.
To prawda,
teraz,
to prawda. Też widzę, że mam niebieski. No, to prawda. Myślałem, że mówisz o ikonie.
A nie.
Więc ja zrezygnowałem z Twitter Blue jakoś parę dni temu, bo stwierdziłem, że nie będę się w to bawił, żeby jednak za to płacić, w ogóle za Twittera. Jednak potem doszedłem do takiego wniosku, że bo pojawiła się weryfikacja na zasadzie za $8 faktycznie, ta, o której krzyczał Elon wielokrotnie, że proszę, tu jest weryfikacja, za $8 będziecie mieli znaczek. I wydarzyło się, ona została wdrożona i wydarzyło się dokładnie to, co się wszyscy spodziewaliśmy. Widziałem, jak papieże się kłócili na Twitterze, oficjalne konto papieży się kłócili na... I następnie Twitter wpadł na pomysł, że potrzebują w jakiś sposób móc wyróżnić konta oficjalne, więc dołożyli kolejny znaczek, który mówi official teraz. Także...
To jest jak na Twitter, przepraszam, na Instagramie się pisało, że Paweł Orzech official.
Tak, dokładnie. No straszna drama. Nie wiem, co z tym teraz się dzieje, w sensie w jakim, czy oni wyłączyli Twitter Blue weryfikację, żeby dawała...
Nie, Twitter Blue w ogóle teraz nie działa. Nie można kupić. To całościowo i mają włączyć z powrotem chyba w przyszłym tygodniu, bo muszą sort things out, nie?
No, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że... Elon napisał tweeta o tym, że przepraszam bardzo serdecznie wszystkich za to, że aplikacja działa wolno. I napisał, że aplikacja działa wolno, ponieważ za każdym razem, kiedy ładuje timeline, wykonuje 1200 remote calli do różnych serwisów.
Tak, remote RPC.
RPC, tak. I odpisał mu... Nie wiem, czy na tym etapie były.
Już były chyba.
Już chyba były.
Remote procedure call to się nazywa. Zdalne wywołanie procedury.
Tak. Ziomek, który pracował od 6 lat nad aplikacją na Androidzie i napisał, że to nie jest prawda, co to napisał Elon. I Elon odpisał mu, że to w takiej opcji, co zrobiłeś, żeby aplikacja na Androidzie nie działała tak do dupy. I on napisał, co trzeba zrobić, żeby aplikacja nie działała do dupy. I to były zasadne rzeczy i powiedział po prostu w pewnym momencie, że powinniśmy priorytetyzować performance nad dokładanie nowych funkcji. No tak, żeby zrobić refaktor. Mamy tam stary kod, który od X lat jest tam po prostu. No.
I to ktoś... jakby jak ja to przeczytałem, bo rzeczywiście zdążyłem przeczytać ten wątek, to czytając to miałem takie poczucie, bro, to są problemy każdej dużej technologicznej firmy, która pracuję nad jakąś usługą od lat.
No tak, ale w pewnym sensie, wiesz, zawsze jest kwestia taka, jak, gdzie są priorytety. I teraz oczywiście, jeśli Elon Musk mówi, performance jest najważniejszy, no to proszę, masz tutaj rozwiązania, które proponują ci ludzie z tego zespołu, co zrobić, żeby performance był lepszy. Long story short, ktoś napisał, i ten deweloper też napisał, że ktoś mu odpisał, ej, nie powinieneś może napisać tego do Elona na priv, a on napisał, jakby Elon do mnie napisał na priv, to ja mu na priv odpisał, ale jak on napierdala na publicznie, to ja mu publicznie odpiszę. I ktoś odpisał do niego, że ej, Elon, po co ci taki pracownik, który ma taki attitude? Elon napisał, he's fired. To jest rzecz oczywiście, gdzie będzie miał, w sensie pojawiło się hasło, że tam jakiś los się z tego powodu szykuje, no bo znowu, no to jest jakby...
Nie zwalnia się ludzi przez Twittera, nie? Jakby to chyba.
Tak, chyba nie.
Chociaż teraz to no, już nic nie wiadomo, no.
Ale long story short, Elon stwierdził, że muszą wyłączyć trochę mikroserwisów, które sprawiają, że Twitter działa wolniej. Jeden z mikroserwisów, który wyleciał w ciągu ostatnich paru godzin, był mikroserwis odpowiedzialny za wysyłanie SMS-ów weryfikacyjnych, dokąd. Co znaczy, że jeśli masz włączone two-factor authentication i nie masz dostępu do maila, to nie zalogujesz się na swoje konto na Twitterze, bo nie dostaniesz SMS-a z kodem. To jest rozwiązanie, wyłączenie tych serwisów, natomiast to jest, ja na to patrzę, to jest taka kurwa przepiękna katastrofa, jak tutaj coraz więcej rzeczy płonie. Ja, i teraz ja już chyba nie mam żadnych emocji związanych z Twitterem, nawet nie będzie mi przykro, kiedy on zostanie ten, to może być nawet lekko uwalniające, że przestanę odpalać codziennie tą aplikację, która jedyne co robi, to mnie wkurwia albo generuje mi stres. No bo albo czytam jakieś głupoty o tym kretynie, albo widzę kolejne newsy związane z polityką, wojną, jakimikolwiek rzeczami związanymi z naszą sytuacją gospodarczą, albo widzę memy, które dla mnie w żaden sposób nie są pocieszające czy interesujące, nie? No więc to, że Twitter coraz bardziej się psuje i teraz jesteśmy coraz bardziej świadkami jego upadku, no to jakby ja mam here for it, nie?
This is fine, jak mówił piesek w płonącym w domu.
Jak najbardziej.
No, powiem tak, znaczy na pewno mogę się zgodzić z Elonem Muskiem, że dawno Twitter nie był tak ciekawy jak teraz.
A to chyba nie jest dobra ciekawość, to chyba nie jest ta ciekawość, której powinniśmy...
Chyba nie. No ale faktycznie, no i wiesz, statystyki takie, które mogą cieszyć oczywiście Elona, pokazują, że dziennych aktywnych użytkowników jest dużo więcej, że jakby rośnie za każdym razem, kiedy, znaczy od momentu, kiedy zaczął być CEO, to cały czas rośnie. Ale no jakby ewidentnie tydzień do tygodnia, nic się nie zmieniło, nadal mam poczucie, że to jest małpa z brzytwą po prostu, która biega teraz po tej firmie i tnie wszystko. I ja już, tak jak przez jakiś czas jeszcze takie miałem poczucie, że okej, jakby jest trochę prawdy w tym, że Twitter potrzebuje i potrzebował już od lat czegoś.
Wydaje mi się, że to akurat jest prawda, że Twitter potrzebuje restrukturyzacji, zmian, że on potrzebuje jakiś, wiesz, ale...
No, ale
i uważam, że to też, uważam, że to też faktycznie są rzeczy, które lepiej, kiedy dzieją się, kiedy Twitter jest firmą prywatną, a nie na giełdzie.
No, to na pewno.
Ale...
No nie, no wiadomo, jakby szkoda tych ludzi, którzy tam pracują. Elon w ogóle podobno śpi tam, wiesz, w filmie.
Tak, on powiedział, no, że tak nie wyjdzie, dopóki tego nie skończy zrobić. No.
No. Ale i tak jak mówisz, stałem się już obserwatorem, tak jak wcześniej czułem, że wiesz, że ktoś mi tutaj dom podpala, tak teraz już naprawdę czuję, że jestem obserwatorem tego, co się dzieje. Faktycznie jakby dla mnie prywatnie i dla tego, do czego ja korzystam z Twittera, to niewiele się zmieniło. No teraz mówisz o tych mikroserwisach, może się za chwilę coś zmieni. Co ciekawe, ostatnim rzutem, jak się okazuje, bo dosłownie wczoraj dostałem wygenerowane całe archiwum Twittera, a żeby je zamówić...
Czekam.
trzeba się zalogować i trzeba wykorzystać ten two-factor authentication, no bo ja mam po prostu włączone na koncie, więc zrobiłem to zanim jeszcze to zostało wyłączone, więc spoko. Okazało się, że mam tam 659 mega. Więc nie tak dużo wcale, no ale tak, trochę się nazbierało przez te lata, no bo to głównie jest jednak tekst, nie? Tam obrazków pewnie będzie nie za dużo. Zrobiłem to, bo nie dlatego, że wiesz, jakby zaraz tu wszystko padnie. Nie, raczej na zasadzie chyba zrobię to jeszcze póki jest ta opcja.
Tak.
Bo naprawdę bardzo trudno jest cokolwiek przewidywać, więc stwierdziłem, dobra, ściągnę sobie przynajmniej to, co do tej pory na Twitterze zrobiłem, bo też jakby jest to kawał historii mojego życia, wiesz, jakby to nie ma co się oszukiwać. Dlatego też do dzisiaj nie skasowałem konta na Facebooku, chociaż no podejść i teraz naprawdę już jestem na takim etapie, że właściwie nic mnie tam nie trzyma. Słuchaj, w ogóle wiesz, co się okazało? Mój znajomy, jakiś, z którym nie mam kontaktu jakoś na bieżąco. Na szczęście on ma do mnie numer, więc napisał mi SMS-a, MMS-a raczej, bo akurat korzysta z Androida. Wysłał mi screena z Messengera, że napisał do mnie na Messengerze. Ja mówię, okej. Odpalam Messengera na telefonie. Okazało się, że mnie wylogowało i nie przychodzą żadne powiadomienia, więc ja nawet nie wiem, że ludzie do mnie piszą. No. Na szczęście okazało się, że on był jedyną osobą, która od momentu, kiedy mi się to wydarzyło, do mnie napisała. Więc ewidentnie ani ludzie nie czują takiej potrzeby, żeby się ze mną kontaktować akurat tym kanałem. Na Facebooka nie wchodziłem już jak dawno. W Arku nawet musiałem się logować na nowo, wiesz, korzystając z tego kodu weryfikacyjnego, więc ewidentnie po prostu jestem już totalnie odklejony i chyba chcę utrzymać ten stan, bo niczego mi Facebook nie daje, niczego. Ja nic od niego nie chcę, on chce dużo ode mnie, ale po prostu już, wiesz, może to jest rzeczywiście ten moment i znowu, tutaj też sobie zamówię archiwum, gdzieś tam to wyrzucę.
Polecam. Akurat ja żyję bez Facebooka na tym etapie pewno już ze 2 lata.
Mm-hmm. No i co? Da się?
Tak, zupełnie nie brak mi niczego.
Ja mam tylko taki jeden... Chciałbym mieć możliwość zrobienia czegoś takiego, że na tym martwym koncie, jak ktoś wejdzie, żeby zostawić jakąś wiadomość. Wiesz, na zasadzie... Hej, nie ma mnie tu już. Mhm. Jestem na Telegramie na przykład, nie? Albo jestem tu. No nie da się. No wiesz, jakby rozumiem dlaczego, no bo przecież nie chcieliby robić takich rzeczy, bo gdyby to było, no to pewnie dużo więcej ludzi by się zdecydowało, bo właśnie trzyma ich ta nadzieja, czy nawet odwrotnie, obawa, że ktoś będzie chciał się z nimi skontaktować, a nie będzie miał możliwości, no bo wiesz, bo oni już skasowali konto. Tylko, że z drugiej strony, jeżeli ktoś chce się z tobą skontaktować bardzo, to jedno googlowanie, myślę, że da radę, nie? W sensie, a nawet zrobimy to, poczekajcie. Wojtek Wieman, co mi wyskoczy w Google jako pierwsze? Twitter, doskonale. LinkedIn, oczywiście. Co-founder Yesuos, proszę bardzo.
Ja widzę LinkedIn, Instagram. I strona internetowa okay. Twoja.
Strona internetowa, to ja mam stronę? Okej, okay, to ja. No proszę, o mnie coś tam, cześć, to ja Wojtek. Zajebista, ale są linki do tych innych wszystkich miejsc. Doskonałe. Okej, okay, no to coś tam wyskakuje. Jak ktoś będzie naprawdę bardzo chciał, to mnie znajdzie, więc kurczę... Może to jest ten moment, że to trzeba po prostu zrobić i mieć wszystko w nosie. A gdyby była taka akcja, że z jakiegoś przedziwnego powodu kiedyś pójdę do normalnej pracy i będę potrzebował konta na Facebooku, to je po prostu założę, nie? I tyle. I będzie gołe, bez znajomych i tyle. I takie tylko pracowe, które spokojnie może być podpięte, wiesz, jako tam redaktor czy inny administrator fanpage'a i wiesz, i tyle, nie? Może to jest ten moment. Może to jest ten moment.
Mówi też, ja będę cię wspierał, polecam. To jest fajny moment, kiedy już nie masz, wiesz.
Delete Facebook, a Twitter stay to the end.
Tak. No i to teraz czekamy, jak będzie fajnie sobie teraz Twitter płonął. A my, Wojciaszku, Choć powiadamy sobie jeszcze o jakichś fajnych rzeczach.
Oj, tak.
O internecie w naszym...
Zajebistą tym rzecz mam. Spodoba ci się
o,
coś.
Proszę.
Mam fajną rzecz i myślę, że tobie się spodoba. Patroni, zapraszamy serdecznie do After Darka. Nie patronów, zachęcamy do zostania patronami, oczywiście, bo tam po prostu jest dodatkowy, fajny content.
Chodźcie, będzie dodatkowa treść, content internetowy.
Yes. Do zobaczenia.
Pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.